I witam serdecznie po wielotygodniowej przerwie. Wracam do nagrywania. To znaczy, tam wcześniej też coś nagrywałem, ale w końcu tego nie opublikowałem. Ale teraz postanowiłem znowu nagrać i chyba opublikuję. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, Iron Vlogów tych cotygodniowych nie ma, ponieważ boli mnie noga, bo jak wiecie lub nie, jestem po operacji kolana, no ale powoli dochodzę do siebie, no powiedziałbym, że jest coraz lepiej, ale to by było nie po polsku, więc powiem, że jest coraz mniej źle z tym kolanem. Znaczy nie, no jest z dnia na dzień poprawa, ale cały czas jakby to idzie dosyć powoli, no i cały czas muszę korzystać z tych kulek, które są tam z tyłu w tle, to znaczy no czasami tylko używam jednej, ale... Jak gdzieś wychodzę, no to muszę je brać. No w każdym razie postanowiłem wziąć się i nagrać. No nie będę tutaj ukrywać, że ten temat, o którym chcę mówić, pochodzi z kanału wideo prezentacji Krzysztofa Atora Woźniaka, mojego szanownego imiennika, którego pozdrawiam. No Ator właśnie tutaj jakby niezastąpione źródło informacji, ciekawe tematy porusza i właśnie poruszył ostatnio temat tego pieniądza o ograniczonym jakby czasie ważności, który jest teraz testowany w Chinach. No natomiast ja postanowiłem też jakby tutaj to omówić, ponieważ tam Ator, nie, powiedzmy wszystkiego nie powiedział, no tam tu i ówdzie też się też troszeczkę pomylił, natomiast no inna rzecz, że też oczywiście Ator jakby zawsze rysuje najczarniejszy scenariusz z możliwych, no to jest taki jego styl, jakby ja tego nie oceniam, no jest to jego styl, no i spoko. Natomiast no ja tutaj właśnie o tym temacie chcę pomówić. No jeżeli ktoś nie wie, no to wyjaśniam. Chiny ostatnio jakby jako prekursor budowy, powiedzmy, państwa totalitarnego. No oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest nie, to jest wolnościowe państwo. Nie jest. No więc Chiny jako prekursor w budowie tego totalitaryzmu ostatnio testuje taką walutę cyfrową, cyfrowego juana, i jedną z cech tego juana ma być to, że czas, że jakby ten juan ma tracić swoją wartość, po prostu ma znikać po jakimś czasie, ma mieć ograniczony termin przydatności. Nie jest to jedyna jego cecha, ponieważ tam jeszcze jest, tam jest kilka elementów związanych z tym cyfrowym juanem. Jednym z nich jest właśnie to, że właśnie będzie go trzeba szybko wydawać, bo jak go szybko nie wydasz, no to go stracisz po prostu. I tutaj ja bym właśnie chciał wyjaśnić, o co chodzi, kto to w ogóle, czemu to tak jest pomyślane, jaki to ma sens, no bo wielu ludzi jak słyszy coś takiego, to sobie myśli, na przykład puka się w głowę i myślą, co oni wymyślili, przecież to jest jakieś szaleństwo. To nie oni wymyślili, żeby było jasne, ale to o tym jakby powiem troszeczkę później, ponieważ wbrew pozorom i właśnie też wbrew temu, co Ator tam mówił, to nie jest wcale taki nowy wynalazek, to znaczy generalnie, powiedzmy tak, to się wszystko sprowadza do tematu, który tam powiedzmy od no dobrych kilkunastu lat jest wałkowany, czyli do tak zwanych zerowych stóp procentowych, ponieważ no kiedyś, dawniej, jak szedłeś do banku i wsadzałeś tam pieniądze na lokatę, no to bank na przykład po jakimś tam okresie wypłacał ci, oddawał ci te pieniądze i wypłacał ci jakieś tam odsetki. No ale to się już skończyło, teraz mamy zerowe stopy procentowe. I dlaczego to się skończyło? To znaczy, może ja właśnie tutaj wyjaśnię, jak działa system, ta gospodarka oparta na tym pieniądzu kredytowym. No to polega na tym, że jakby jest bank centralny, który emituje pieniądze i który pożycza bankom komercyjnym pieniądze i ustala stopy procentowe, na jakich pożycza te pieniądze. I jeżeli jest na przykład gospodarka się nie rozwija, no to bank centralny obniża te stopy procentowe po to, żeby właśnie ludzie chętniej brali kredyty, żeby chętniej brali te pieniądze z banków i żeby wydawali te pieniądze. W ten sposób gospodarka będzie się rozwijać. No ale jak już się obniża te stopy procentowe, obniża, no to nie można ich obniżać w nieskończoność, bo w pewnym momencie dochodzisz do zera. A jak masz już zero, to nie możesz więcej obniżyć. Ale ktoś wpadł na pomysł, no to tak jak mówię, to już to wbrew pozorom nie jest wcale nowy pomysł, ale jakby w Europie się o tym mówi poważnie, powiedzmy od tamtych kilkunastu lat, żeby obniżyć do minusowych stóp procentowych, i to jest jakby testowane już w niektórych krajach, zdaje się, że w Szwajcarii, w Danii, chyba w Szwecji było testowane, No w każdym razie gdzieś tam jest to jakoś tam sprawdzane. Natomiast no też system finansowy nie może sobie pozwolić na to, żeby to jakby na szeroką skalę robić, ponieważ jest, wiąże się to z pewnym ryzykiem, a mianowicie z takim, że jeżeli, no tak, może nawet jeżeli jest powiedzmy, są te ujemne stopy procentowe, to one są powiedzmy między bankami, czy między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Po prostu jak bank komercyjny chce trzymać swoje pieniądze, albo musi w banku centralnym, no to chce mieć tam jakiś depozyt, no to po prostu musi dopłacać. Natomiast no tacy zwykli ludzie, osoby fizyczne korzystające z banków, no raczej tego nie odczuwają, raczej tacy zwykli drobni użytkownicy, no wątpię, żeby właśnie banki komercyjne miały posunąć się do tego, że będą jakby naliczać opłaty za zatrzymanie pieniędzy w bankach, ponieważ właśnie jest ryzyko tego, że ludzie po prostu zabiorą te pieniądze z tych banków, no bo po co trzymać pieniądze w banku, skoro mogę je trzymać na przykład w szafie, tak? Znaczy, to nie znaczy, że ja tam w szafie trzymam pieniądze, żeby ktoś nie myślał. Znaczy, może trzymam, ale nie powiem gdzie. Dobrze, więc tak to działa. Więc jest tutaj ten pewien jakby bat na system bankowy, żeby tych stóp procentowych nie obniżyć za bardzo. Co też jest troszeczkę takie no przesadzone, ponieważ może tak, problemem w tym współczesnym obecnym systemie finansowym jest to, że jakby, bo tak, kiedyś jak się szło do banku, no to bank przechowywał ci te pieniądze i to była pewna usługa, tak? No bo trzymasz gotówkę w domu, ktoś ci może ją ukraść, może coś się stać, więc jak szedłeś do banku, no to niczym dziwnym nie było, że płaciłeś bankowi za to, że on trzyma twoje pieniądze. Ale bank nie mógł sobie tak swobodnie tych pieniędzy pożyczać, a dzisiaj właśnie to wszystko opiera się na tym, że ty przynosisz pieniądze do banku, a bank nimi obraca swobodnie, udzielając kredyty. Więc no kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, dzisiaj to wygląda właśnie w ten sposób, że te pieniądze, które zanosisz do banku, bank ich nie trzyma, tylko gdzieś tam je pożycza komuś. Ten ktoś oczywiście nie bierze gotówki, tylko trzyma te pieniądze w banku, więc bank drugi raz te same pieniądze pożycza komuś trzeciemu. Ten trzeci oczywiście też nie bierze gotówki, tylko trzyma te pieniądze w banku, więc bank pożycza komuś czwartemu i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ta słynna bankowa kreacja pieniądza. No to jest, no tak działa system finansowy. Jeżeli osoba fizyczna robi taką kreację pieniądza, czyli jakby kilka razy oprocentowuje te same pieniądze, no to jest to przestępstwo i Baksik i Gąsiorowski właśnie za to polecieli. Natomiast bank może to robić, ma prawo to robić jak najbardziej. Dobrze, tylko właśnie, dlaczego właśnie, to już mówiłem, dlaczego jakby banki centralne obniżają te stopy procentowe? Ponieważ jednym z zadań banku centralnego jest wspieranie polityki gospodarczej rządu. No a nasz rząd, kochany, ma taką politykę, powiedzmy, politykę, która się nazywa propaganda sukcesu, musi być sukces, gospodarka musi się rozwijać, więc się obniża te stopy procentowe po to, żeby, tak jak mówiłem, ludzie wybierali pieniądze z banków albo zaciągali kredyty, tak? To jest najlepiej właśnie, jak zaciągają kredyty. Zaciągają kredyty i wydają te pieniądze, tak? Idą po bułkę, po samochód, po mieszkanie. Dzięki temu się ta gospodarka rozwija. I tutaj niestety też jest jakby trochę, powiedzmy sobie szczerze, od czasów Keynesa ta gospodarka, czy ekonomia w ogóle, jako tam powiedzmy dziedzina naukowa, została wywrócona do góry nogami, ponieważ przed Keynesem było coś takiego jak prawo rynków Tsai'a, o ile dobrze pamiętam, tak, Jean-Baptiste Tsai wymyślił takie prawo, które mówiło, że podaż tworzy popyt. To znaczy, no najlepiej to chyba wyjaśnić na przykładzie bezludnej wyspy. To znaczy, jak jesteś na bezludnej wyspie i chcesz na przykład coś zjeść, chcesz sobie zerwać kokosa, to żeby jakby zjeść tego kokosa, to najpierw musisz wytworzyć podaż. To znaczy, najpierw musisz włożyć jakąś pracę, czyli zerwać tego kokosa i jak już go zerwiesz, to dopiero wtedy możesz zgłosić popyt, możesz go zjeść. No i jakby przed Keynesem zakładano, że zawsze, gdy jest tworzona podaż, no to z nią tworzy się też popyt, tak? No bo ludzie pracują po to właśnie, żeby te pieniądze wydać. No ale gdy przyszła ta wielka cała recesja, ten wielki kryzys gospodarczy, pomijając fakt, że ten kryzys, no, można powiedzieć, że był wywołany właśnie błędną polityką ówczesną, ale tu jakby nie będę wchodził w szczegóły, ale jakby ówcześni ekonomiści z Keynesem na czele doszli do wniosku, że właśnie to prawo rynków jest nieprawdziwe, że ta podaż nie tworzy popytu, a kryzysy właśnie biorą się z tego, że nie ma tego popytu, więc trzeba ten popyt pobudzić. I właśnie tutaj nastąpiło to odwrócenie, bo wcześniej w klasycznej ekonomii było tak, że właśnie ludzie pracują, czyli tworzą podaż po to, żeby zgłosić swój popyt, tak? Czyli ludzie coś produkują po to, żeby wydać później pieniążki, albo pracują właśnie po to, żeby te pieniądze później wydać. Natomiast Keynes to odwrócił i u Keynesa jest tak, że właśnie stymuluje się popyt po to, żeby zwiększyć podaż. Oczywiście jakby zachowanie człowieka, czy jednostka, człowiek, mikroekonomia u Keynesa nie ma żadnego znaczenia, bo dla Keynesa ważne były wskaźniki gospodarcze. Ważne było to, żeby PKB się rozwijało. No bo na czym polega główny problem ekonomiczny? Główny problem ekonomiczny polega na tym, że nasze potrzeby są nieograniczone, tak? O, rosną, tak? A nasze możliwości są ograniczone. No i główny problem ekonomiczny to jest różnica właśnie między tymi możliwościami a naszymi potrzebami. No i teraz jak zniwelować tą różnicę? No można właśnie zwiększyć podaż, czyli więcej pracować, więcej produkować, wtedy będzie nas stać na zaspokojenie naszych potrzeb. Albo można obniżyć popyt, czyli właśnie mniej oczekiwać od życia, tak? Cytując klasyka, że trzeba zmniejszyć oczekiwania ludzi, niech zasuwają za miskę ryżu. Oczywiście większość ludzi nie chce obniżać swoich oczekiwań, nie chce obniżać tego popytu i rządom jest to bardzo na rękę. Rządy w związku z tym właśnie zachęcają przez politykę finansową, żeby wydawać, ponieważ jak się będzie zachęcać ludzi i ludzie będą faktycznie wydawać, no to za tym pójdzie podaż, tak? No bo producenci zauważą, że aha, ludzie wydają, no to ja muszę więcej produkować, więcej robić tych butów, piec tych chlebów, żeby ludzie, no bo jest popyt na moją pracę. No i do tego się jakby sprowadza cała idea tych pieniędzy o ograniczonym terminie przydatności. Sprowadza się po prostu do tego, żeby stymulować popyt, tak? Żeby zachęcić ludzi do wydania tych pieniędzy, tak? No bo jeżeli mam pieniądze i wiem, że one za miesiąc, albo za tydzień, albo jutro się skończą, znikną, no to lecę do sklepu, żeby te pieniądze wydać, zamienić na jakąś tam twardą walutę czy coś. No więc tak to działa. I teraz, czy to ma sens, jakby jeszcze wracając do tej polityki keynesowskiej, czy takie podejście ma sens, że stymulujemy popyt po to, żeby jakby wzrosła podaż, czyli właśnie odwracamy ten punkt widzenia, już nie ma tak, że pracujemy po to, żeby wydać pieniążki, ale właśnie wydajemy pieniążki po to, żebyśmy mogli pracować. No cóż, oczywiście jakby w pewnym krótkim okresie to działa na gospodarkę, ale działa tylko do pewnego momentu, to znaczy działa do momentu, w którym wszystkie czynniki produkcji, wszystkie fabryki, wszyscy ludzie pracują na 3 zmiany i dalsze zwiększanie popytu już nie może zwiększyć podaży, bo po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości i wtedy zaczyna się inflacja. Natomiast no pytanie, czy okej, załóżmy, że doszliśmy do tego poziomu tej tak zwanej właśnie produkcji potencjalnej, tak to się tam fachowo gdzieś tam w ekonomii nazywa. No i wszyscy zasuwają na te 3 zmiany, wszystkie fabryki pracują pełną parą, wszystkie maszyny są w 100% zaangażowane. Więc oczywiście wszyscy mają pracę, wskaźniki gospodarcze rosną, jesteśmy potęgą gospodarczą, tylko pytanie, czy przez to ludzie są szczęśliwsi, czy naprawdę dążymy do tego, czy naprawdę zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy pracowali na 3 zmiany. No, wydaje mi się, że nie, ja jednak tam lubię sobie od czasu do czasu w weekend czy kiedyś odpocząć od pracy. Ale to była taka, no, tam powiedzmy, mała dygresja. Więc kto wie, być może czasem jest bardziej istotne jakby zmniejszanie tych swoich oczekiwań niż moment, tu są, tak, tu są oczekiwania, zmniejszanie oczekiwań niż jakby zachorowywanie się na śmierć. No mam znajomych, którzy właśnie żyją, okej, okay, mają wysoką stopę życiową, co prawda są po uszy zadłużeni, mają jakieś tam kredyty mieszkaniowe itp. itd., mają luksusowe samochody, mają mieszkania, no tylko, że zasuwają w kilku pracach naraz pracują. Znaczy nie naraz, tylko jakby wychodzą z jednej pracy i lecą do drugiej. Czy są szczęśliwi? No, jakoś tam na swój sposób są szczęśliwi. No, tym wybrali sobie taki styl życia, no to tak sobie żyją. Natomiast teraz Chiny, jakby już, bo to dobra, moi znajomi sobie wybrali taki styl życia, ale Chiny teraz chcą nie pozwolić ludziom na ten wybór, tylko chcą ich zmusić do tego, żeby właśnie żyli w ten sposób. No bo jakie to może mieć skutki? Tutaj właśnie też Artur bardzo fajnie zauważył. No, chcesz sobie odłożyć trochę pieniędzy, bo ja na przykład nie chcę brać kredytu, chcę być wolnym człowiekiem, ale chciałbym sobie jeździć samochodem. No to co robię? Pracuję, 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 odkładam sobie na ten samochód i sobie kupuję ten samochód. No ale jak mam odłożyć w momencie, w którym te pieniądze za miesiąc przestaną, na przykład zniknie część tych pieniędzy, tak? No nie mogę odłożyć, więc co mam zrobić? No mogę iść do banku, wziąć kredyt, podpisać umowę niewolniczą na spłatę tego kredytu na tam 10 lat czy ileś, czy 5 lat, w zależności od tego, jaki chcę samochód i jak będę ten kredyt spłacał. No i dopiero wtedy mogę sobie pozwolić na luksus jazdy samochodem. No, więc Chiny właśnie jako tutaj prekursor teraz testują ten system, to jest na razie w fazie testów, tak? Mówię, ten Yuan tam ma też swoje jakieś tam inne cechy, tam jest też kwestia, powiedzmy, anonimowości pieniądza, bo to też jakby wprowadzenie cyfrowej waluty, bo to, że tam ujemne stopy procentowe, to nie jest problem, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że nawet w warunkach naturalnych, czyli w sytuacji, gdy pieniądz nie jest sterowany centralnie, mogą się pojawić ujemne stopy procentowe. No, mogą się pojawić. No, tak jak mówiłem, w normalnych warunkach, jak idziesz do banku i oddajesz gotówkę do tego banku, no to bank jakby świadczy ci pewną usługę, za którą ty płacisz, no bo za usługi się płaci, więc to jest, no taka sytuacja jest czymś w rodzaju ujemnych stóp procentowych. Tylko, że ty bankowi płacisz, ale bank nie może sobie swobodnie tymi pieniędzmi rozporządzać, więc ewentualnie mogę się dogadać z bankiem, okej, okay, to ja ci obiecuję, że ja nie wypłacę tych pieniędzy przez rok, a ty weź się komuś pożycz na jakiś tam procent i tym procentem się podzielimy. Oczywiście wtedy tak, ale jeżeli ja tylko chcę trzymać te pieniądze w banku, no to bank nie ma prawa ich pożyczać, ale ja sobie muszę zapłacić za jakby miejsce w sejfie. No więc tak to działa. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że w warunkach naturalnych też te ujemne stopy procentowe się pojawią. Natomiast w sytuacji, w której one są jakby sztucznie narzucane gospodarce, w sytuacji, w której na przykład w Polsce mamy 3,6% inflacji, a przypomnę, że cel inflacyjny to jest 2,5% i bank centralny ma obowiązek dążyć do tego celu inflacyjnego. Może teoretycznie sobie pozwolić na odchył o 1%, no ale już jakby przekroczył tą granicę. Już jest ponad 3,5%, na koniec zeszłego roku było ponad 3,5%, więc no ktoś powinien za to odpowiedzieć, tak? Coś bank powinien zrobić, powinien podnieść stopy procentowe w tej sytuacji, bo jak bank podniesie stopy procentowe, no to lokaty będą lepiej oprocentowane, ludzie nie będą tak chętnie wydawać pieniędzy, będą mieli większą skłonność do oszczędzania, bo będą widzieć, że to jakoś tam procentuje. A jak nie będą wydawać, no to będzie więcej dóbr na rynku, więc one będą tańsze, ta inflacja będzie nam spadać. No ale wróćmy może do tego pieniądza chińskiego. No więc to jakby ta kwestia tych ujemnych stóp procentowych, czy kwestia no, tej daty ważności tego pieniądza, to jest jedno. Natomiast tam jest kwestia też anonimowości. Bo normalnie, jak masz gotóweczkę, to sobie idziesz z tą gotóweczką, możesz sobie na przykład pójść gdzieś i kupić coś, co nie chcesz, żeby ludzie wiedzieli, że to kupujesz. Na przykład możesz wydać na panienki taką gotóweczkę albo na coś tam, albo po prostu nie chcesz. No, masz prawo wydawać swoje pieniądze na co ci się podoba i nic rządowi do tego. No, a tutaj w przypadku tego pieniądza cyfrowego, no też masz możliwość, żeby być anonimowym, ale tylko do pewnej kwoty. To znaczy, tam to ma być jakoś tak podzielone, że tam ma być tam chyba kilka portfeli i w jednym portfelu będziesz mieć tam limit wydatków, który będzie wynosił tam dziennie, to ma być chyba 1000 juanów, czyli tam około 500-600 zł. Miesięcznie to ma być 10 tysięcy juanów i to będziesz mógł sobie wydawać anonimowo. Ale jak już będziesz chciał jakieś większe kwoty wydawać, to już musisz się tam zarejestrować, zweryfikować i podać wszystkie swoje dane. No i to też jest problem, tak? No bo z jakiej racji państwo ma wiedzieć, że ja coś sobie kupiłem, samochód albo mieszkanie, albo coś. Tutaj Korwin właśnie często podaje taką anegdotkę, jak to był w Chinach i gdzieś tam spotkał jakiegoś Chińczyka, który kupował sobie mieszkanie za gotówkę, no i z reklamówką pełną gotówki kupował to mieszkanie. No i Korwin tak zapytał, znaczy Korwin tak opowiada, że zapytał, że a czy rząd jakby się, czy rządowi nie przeszkadza, że ty, pan tak tutaj z tą gotówką, czy rząd się nie interesuje, skąd pan ma te pieniądze. No i Korwin opowiada, że ten Chińczyk tak zdębiał i się przestraszył, ale ja to legalnie zarobiłem, to są, ja przecież, co to rządu obchodzi, przecież ja legalnie zarobiłem, to są moje pieniądze. No więc już nie, no więc już teraz nie będzie miał możliwości taki Chińczyk, żeby sobie za gotówkę kupić, znaczy na razie pewnie jeszcze będzie miał, ale pewnie już niedługo, bo to na razie jest w fazie testów. No więc jeżeli będzie chciał wydać, właśnie, nie wiem, jakąś małą kwotę, na przykład 1000 juanów dziennie, to spoko, to może, chociaż to też jest trochę słabe, no bo nie wiem, idziesz sobie na imprezę. Dobra, ja może nie wydaję takich kwot dziennie, ale są ludzie, którzy potrafią pójść na imprezę i wydać w ciągu jednego dnia taką równowartość 1000 juanów. No i co? I oni będą teraz się musieli specjalnie weryfikować i podawać swoje dane po to, żeby państwo mogło wiedzieć, że oni na imprezie wydali te 1000 juanów. No ale w Chinach też testują tam ten program tej przydatności obywatelskiej czy czegoś tam. Więc no, taki obywatel, który będzie za dużo imprezował, no to też może nie będzie jakby bardzo lubiany przez rząd chiński. Nie wiem, jakie tam są układy. No ale to mówię, to jest jedna z tych cech właśnie tego nowego cyfrowego juana. Natomiast tutaj właśnie ta najbardziej jakby interesująca, no to jest właśnie ta data ważności. Z tym, że tutaj, jak już wspominałem, to nie jest nic nowego, ponieważ mniej więcej to samo było testowane w Austrii w latach bodajże 30., tak, w latach 32-33, czyli właśnie podczas tego wielkiego kryzysu w Austrii, w miejscowości Wörgl. No tak się nazywa miejscowość, takie mają miejscowości w Austrii, Wörgl. No więc tam w tej Austrii burmistrz sobie wymyślił, że sobie wypuści swój własny pieniądz. Znaczy to nie było tak, że on jakby wypuszczał własny pieniądz, ponieważ państwo austriackie miało monopol na kreowanie pieniądza, ale dostał jakąś tam subwencję od rządu na budowę drogi czy na coś tam, zdeponował tą subwencję w banku i wyemitował jakby równowartość tej subwencji za pomocą jakichś tam, no tam po prostu wydrukował jakieś tam dokumenty, którymi można było płacić, którymi można było spłacać jakby zobowiązania wobec miasta i można było właśnie jakieś tam podatki płacić, no ale też można było jakby normalnie tym obracać w sklepach. Już tam też w pewnym momencie doszło do tego, że jak jakiś sklep nie akceptował tej lokalnej walutki, no to był szykanowany, był bojkotowany, no i tam jakoś nękany. Gdzieś tam nawet był jakiś film na temat tej całej, tego tak zwanego wolnego pieniądza Wörgl. No i tam podobno zdaje się, nie wziąłem tego filmu, ale zdaje się, że w tym filmie Ci wszyscy, którzy nie akceptowali tego pieniądza, podobno byli przedstawieni jako zwolennicy NSDAP. To był już tam film jakby współczesny, tak, ale opowiadający o tamtych wydarzeniach. No, to taka propaganda. No więc właśnie wyemitował te pieniądze, tylko że te pieniądze działały w ten sposób, że one miały właśnie ograniczoną datę ważności. I jak się ta data ważności skończyła, to trzeba było iść do urzędu i kupić taką specjalną naklejkę, która coś tam kosztowała, po to, żeby ten pieniądz nakleić na ten dokument, tą naklejkę, i dzięki temu jakby ważność tego pieniądza się przedłużała. Czyli no, mieliśmy dokładnie to samo, czyli ujemne stopy procentowe, ale bez możliwości nawet wyciągnięcia pieniędzy z banku, bo w tym momencie główną przeszkodą dla wprowadzenia ujemnych stóp procentowych jest właśnie to ryzyko, że ludzie mogą wyciągnąć pieniądze z banku i akcja kredytowa się nie zwiększy, tylko wręcz przeciwnie, zmniejszy się, ponieważ im bank ma mniej gotówki, im bank ma mniej tych depozytów, tym mniej tego pieniądza może kreować. A tutaj były ujemne stopy procentowe nawet dla pieniądza gotówkowego. I żeby było ciekawiej, to zadziałało. To znaczy, zadziałało, nie zadziałało. Tam faktycznie ten wewnętrzny popyt się pobudził, bo ludzie jakby szybciej chcieli tego pieniądza się pozbyć. Jak tylko dostawali ten pieniądz, to od razu szli do sklepu, żeby go wydać. Więc ta gospodarka, faktycznie ta lokalna gospodarka troszeczkę się nakręciła. Natomiast przy okazji to miasteczko Wörgl stało się jakąś tam atrakcją, no bo o tym było głośno, że taki pieniądz się pojawił, więc na przykład ludzie przyjeżdżali z zewnątrz, z Austrii, z innych miast i na przykład brali sobie te pseudopieniądze na pamiątkę po prostu jako taka atrakcja turystyczna, więc to też troszeczkę tą gospodarkę nakręcało, więc no tutaj jakby są zdania podzielone. Niektórzy twierdzą, że właśnie burmistrz tego miasta, no, że to dzięki burmistrzowi tego miasta i dzięki temu pomysłowi, dzięki temu sztucznemu pieniędzowi ta gospodarka się pobudziła. No ale tutaj jakby ten efekt zewnętrzny, efekt napływu kapitału z zewnątrz też był dosyć istotny. Więc to niekoniecznie musiało się odbyć dzięki temu. Dzięki tym ujemnym stopom procentowym to pobudzenie gospodarcze. No w każdym razie jakby rząd austriacki w końcu to ukrócił, twierdząc, że to jest właśnie emisja pieniądza, a tylko rząd ma monopol na emisję pieniądza, więc to się jakby tam skończyło po jakimś czasie, ale było coś takiego, więc tutaj jakby tylko wyjaśniam, że to, co teraz Chińczycy robią, nie jest niczym nowym. Tak jak tutaj jakby skądinąd bardzo zacny autor sugeruje. Nie, to jest wynalazek, który był testowany w Europie, ba. Nie tylko w latach 30. ubiegłego wieku, ale już w średniowieczu były pieniążki, które miały ograniczoną datę ważności. One się nazywały, w momencie, ja sobie znajdę tutaj za chwilę tą nazwę. Brakeaty. Nie wiem, czy to się tak czyta. Brakeaty. To były pieniążki takie. No takie blaszki, okrągłe blaszki, na których było coś tam wybijane, i taka blaszka miała ograniczony termin ważności. Tam był jakby podkładka była, znaczy to było. Tam był jeden stempel, to znaczy jakby normalnie na monecie masz awers i rewers, czyli masz dwie strony, a tam na tej monecie była tak jakby tylko jedna strona, a po drugiej stronie po prostu była ta pierwsza strona tylko na odbiciu lustrzanym. Po prostu było tylko z jednej strony wybijane i ten, no i jakby z dwóch stron było to samo widać, tylko na odbiciu lustrzanym. No i co? No i te pieniążki sobie tam funkcjonowały. Ale też miały jakąś tam ograniczoną. Może ja nie będę tutaj się produkować, tylko przeczytam właśnie z Wikipedii. W postaci brak teatów. Wydaje mi się, że ja to źle czytam. W postaci brak teatów bito przede wszystkim w XII i XII, XIII, XIV wieku w środkowej Europie niskowartościowe denary. Tym sposobem przy ograniczonych możliwościach emisyjnych władcy, spowodowanych brakiem kruszcu, niekiedy wprowadzano do obiegu nawet duże ilości bezwartościowego pieniądza. W Polsce Mieszko Stary oprócz takich praktyk redukcji kruszcu w masowo bitych brak teatach stosował nawet trzykrotnie w ciągu roku przymusową wymianę monet. co doprowadzało do znacznego drenażu rynku. I typową praktyką była częsta wymiana brakteatów, z reguły dwa razy w roku, podczas której redukowano liczbę monet. Na przykład z 13 starych otrzymać można było jedynie 12 z nowej emisji, przy czym dopuszczano do obrotu jedynie nowe monety. No, więc oszczędzałeś, miałeś 13 brakteatów, rząd mówił, czy król mówił, że koniec, jakby pocałujcie misia w nosek, jakby nie uznajemy tych brakteatów, ale jak chcecie, to możecie wymienić. No więc szedłeś, żeby wymienić, niosłeś te swoje 13 brakteatów, a dostawałeś tylko 12. No więc tak jak mówię, nie jest to nic nowego, od zawsze władza miała takie różne chore ciągoty do okradania swoich, czy to obywateli, czy poddanych, no bo władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Dobrze, reasumując, jak to się może skończyć i jakie to może mieć skutki, gdyby udało się wprowadzić powszechnie taki pieniądz z ograniczonym terminem płatności. No więc jeżeli nie będzie jakby pieniądza gotówkowego, to mogą coś takiego zrobić. Mają taką możliwość, nic ich nie powstrzyma, żeby coś takiego zrobić. Czy to pobudzi gospodarkę? To może pobudzić gospodarkę do pewnego stopnia. Tak jak mówiłem, jest ta tak zwana produkcja potencjalna, teoretyczna, przy pełnym zaangażowaniu. Jeżeli już dojdziemy do tego poziomu pełnego zaangażowania wszystkich czynników produkcji, to już dalej nie będziemy mogli pobudzać gospodarki, już dalej możemy tylko nakręcać inflację. Czy to... jakie to będzie mieć skutki dla takiego zwykłego człowieka? No tak jak mówiłem, ten pomysł nie jest nowy. To, co było w tym austriackim miasteczku Wörgl, było wymyślone przez takiego gościa, ja teraz... niemiecki ekonomista Silvio Gesell. To właśnie on wymyślił ujemne oprocentowanie, coś takiego promował właśnie w formie tych naklejek na banknoty. Ale on właśnie zauważył, że to się może wiązać z tym, że okej, dobra, ja nie mogę już oszczędzać w gotówce, w pieniądzach, więc będę kupować coś innego, na przykład właśnie to złoto, whisky, te jakieś tam dzieła sztuki czy nieruchomości. Więc on przy okazji postulował nacjonalizację wszystkich nieruchomości w kraju. No taki miał pomysł. No zauważył, że jakby jego propozycja, realizacja jego propozycji, czyli tych ujemnych stóp procentowych w postaci tych naklejek na banknoty, może spowodować spekulację ziemią, więc trzeba uniemożliwić ludziom spekulację ziemią. No więc no będzie trzeba dla ludzi oszczędnych, ludzie oszczędni będą musieli sobie szukać jakichś alternatywnych źródeł inwestycji. Niestety ludzie rozrzutni tutaj jakby, tu jest problem tej właśnie rozrzutności, bo to jest jednak, nakłania ludzi, czy jakby zachęca ich do większej rozrzutności, do mniejszej oszczędności, a jak wiemy ze starego porzekadła, oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. No więc skutki mogą być różne. Mogą być, znaczy plusy, nie wiem jakie mogą być plusy. No plusy mogą być takie, że państwo będzie miało możliwość właśnie kontroli społeczeństwa, kontroli gospodarki. Znaczy już może nie w kontekście samych ujemnych stóp procentowych, ale generalnie w kontekście tego pieniądza cyfrowego. No to państwo, tak, jak najbardziej państwo będzie mieć same plusy z tego. A co na to społeczeństwo, co na to ludzie? No umówmy się, większość ludzi jednak chce wydawać jak najwięcej, chce mieć te potrzeby jak największe i nawet jeżeli to ma się wiązać z okradaniem ludzi bardziej pracowitych, bardziej oszczędnych, to większość ludzi nie będzie mieć z tym żadnego problemu i bardzo chętnie jeszcze przyklasną. Oni oczywiście nie będą sobie zdawać z jakichś tam gospodarczych problemów, które mogą przez to wyniknąć. Już tutaj też nie będę jakby wchodzić w temat, skąd się biorą kryzysy gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. No więc większość ludzi pewnie przyklaśnie temu, większość ludzi będzie zadowolona, będzie jakiś tam opór, ale pewnie nieduży, z czasem będzie coraz mniejszy, znaczy czy będzie opór, no dzisiaj rząd robi z Polakami co się rządowi podoba i opór jest bardzo skromny, a jak gdzieś się pojawia, no to jest pałowanie i generalnie działanie kompletnie niezgodne z prawem, a jakoś tam społeczeństwo masowo się przeciwko temu nie buntuje i cały czas partia rządząca ma szerokie poparcie. No, ja jestem tym troszeczkę przerażony. Mam nadzieję, że jednak to nie dojdzie do skutku, że jednak, znaczy może mam nadzieję, chciałbym, żebyśmy wrócili do normalności, do normalnego pieniądza, uczciwego, do pracowitości, do uczciwości, do oszczędności. No, ale jednak jestem tutaj pełen obaw. No i cóż mogę powiedzieć? No, trzeba jakoś będzie z tym żyć. I szukać właśnie tych alternatywnych źródeł oszczędności, sposobów oszczędzania, typu whisky, pieniądze, dzieła sztuki, whisky, złoto, dzieła sztuki i nieruchomości, chyba że też te nieruchomości nam właśnie odbiorą albo wprowadzą podatek katastralny w wysokości bardzo dużej. Dobra, trzymajcie się, ja się nagadałem. Zobaczymy, być może się w niedzielę zbiorę, zepnę i nagram w końcu Iron Vloga. Wrócę do starych, ironicznych przeglądów, śmieszkowych, najważniejszych wydarzeń zmienionego tygodnia. Cześć!